Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać, które to pytanie muszę zadać ze względów faktycznych, czyli ze względu na kontrolę kanału komunikacyjnego między nami. Gdyby nie było nas słychać, to oczywiście proszę to zgłaszać w odpowiednie miejsce, a ja pozwolę sobie zacząć wykład pod zapowiedzianym tytułem, który Państwo, mam nadzieję, widzą na prezentacji. Ja postanowiłem może tutaj tak troszkę pójść w stronę ambicji naukowym w tym zakresie, że nie tylko chciałbym orzekać o faktach na temat Japonii, albo jak Państwo wolą, tak zwanej Japonii, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak japonistyka jako filologia ma się do humanistyki, bo to bynajmniej nie musi być powiązanie dla wszystkich oczywiste. Przede wszystkim wyjdźmy może z takiej bardzo szerokiej perspektywy, wręcz antropologicznej. Jesteśmy gatunkiem, który sam siebie zalicza do ssaków naczelnych. Wykazujemy się niezmiernie rozbudowaną siecią połączeń neuronowych. Potrafimy bardzo skomplikowane operacje intelektualne przeprowadzać. I potrafimy również fizycznie, na przykład ze względu na przeciwstawny kciuk, wykazać się znacznymi umiejętnościami kształtowania rzeczywistości. To wszystko można badać w ramach różnych dziedzin nauki. Natomiast to, co odnosi się do kwestii cywilizacji, do kwestii naszego przystawania ze sobą, to właściwie często określa się mianem humanistyki. To jest oczywiście termin pochodny od łacińskiego humanitas, który jednocześnie oznacza ludzkość, ale też oznacza człowieczeństwo. I to człowieczeństwo nie zawsze musi być cechą pozytywną wyłącznie. Jako bardzo spostrzegawczy przedstawiciele fauny, jesteśmy w stanie zwracać uwagę na rozmaite szczegóły, które nas grupują w pewne hordy czy też stada. Mamy też taką tendencję, żeby się sobie przeciwstawiać w różny sposób. Prawdopodobnie każda teza wygłoszona, każdy pogląd znajdzie swój kontrapogląd. Z drugiej strony jesteśmy też dość manipulacyjni, jeśli chodzi o odniesienie do rzeczywistości, również poprzez nasz język. I można powiedzieć, że właściwie żadne twierdzenie, jakie nasz język jest w stanie wyprodukować, oczywiście tych języków jest wiele, żadne z tych twierdzeń nie ma nawet odniesienia do prawdy czy fałszu w uniwersalnym sensie. Tak? No, spójrzmy tutaj na przykład na takie stwierdzenie znane w tak zwanej naszej kulturze, czyli na stwierdzenie: zaprawdę więcej radości jest w dawaniu niżli w braniu, bodajże Dzieje Apostolskie. Możemy przeciwstawić temu twierdzeniu makiaweliczne sformułowanie, że dawanie uzależnia dającego, a nie biorącego. W związku z tym wypada tutaj wykazać pewną ostrożność. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dobroczynność, filantropia jest raczej kwalifikowana pozytywnie w oficjalnej warstwie kultury, jakiej jesteśmy uczestnikami. Z drugiej strony, gdybyśmy postanowili po drodze do domu na przykład przekazać swoją wypłatę całą bezdomnemu lub, jak to się ostatnio mówi modnie, osobie w kryzysie bezdomności, prawdopodobnie nasz partner życiowy nie uznałby takiej decyzji za rozsądną. Do tego dochodzą kwestie ekonomiczne, to znaczy to, czego jest dużo, tanieje. To, co jest rzadkie, raczej będzie droższe. I mówię to nie tylko w kontekście ostatnich zwyżek cen paliw płynnych. W związku z tym musimy właściwie w humanistyce troszkę na granicy tutaj działać faktów oraz właściwości naszego języka. I w ramach filologii, która składa się z literaturoznawstwa i językoznawstwa, ja akurat jestem językoznawcą, możemy tu rzeczywiście zwracać uwagę na pewne rzeczy, których inne nauki prawdopodobnie nie zauważają. W związku z tym ja tutaj będę bardzo różne rzeczy Państwu pokazywał. Trochę będzie obrazków, trochę będzie prowokacji, trochę będzie dowcipów, być może niektórych żenujących. Zobaczymy, co z tego uda nam się w kontekście tego tytułu tutaj Państwu ukazać. Na początku pozwolę sobie tutaj pokazać takie dwa cytaty. To jest cytat z kulturoznawcy poznańskiego pracy, który mówi, że komunikacja międzykulturowa, bo grupujemy się jako ludzie w różne kultury, polega na zdolności komponowania różnych porządkowań świata. Czyli kultura to jest pewien zestaw wzorców postrzegania świata zewnętrznego, ale taka komunikacja międzykulturowa nie zawsze jest możliwa. Znaczy, nie jest konieczna, ona jest możliwa, ale nie zawsze do niej dochodzi. Z drugiej strony zaś chciałem zacytować Saida z jego słynnego dzieła Orientalizm, który, tak jak tutaj mam nadzieję widać, twierdzi, że niekiedy my preferujemy schematyczny autorytet tekstu i nie chcemy wchodzić w szczegóły, bo po prostu wygodniej jest coś przeczytać, to powtórzyć. A jak to jest w rzeczywistości? Właściwie język nasz umożliwia komunikowanie tez na temat rzeczywistości, niejako bez styczności z tym, co rzeczywiście zachodzi. Proszę zauważyć, że hipoteza albo teza to jest pewne twierdzenie, które dopiero wymaga dowodu. Natomiast teoria to jest pewien system twierdzeń, również aksjomatycznych, czyli takich, których nie sposób dowieść, które są założeniami wstępnymi, który w sposób skończony, niekiedy paradygmatyczny, nas prowadzi do pewnego oglądu świata. I oczywiście teoria też może być obalona, jak to wiemy z praktyki różnych nauk. Natomiast nie należy mylić tezy, która niekiedy dotyczy jednostkowego wystąpienia zjawiska, z zasadą, która już raczej skłania się ku teoretycznemu oglądowi świata, co wszystko ma odzwierciedlenie istotne w odniesieniu kulturowości albo międzykulturowości do mechanizmów naszego, że tak powiem, ludzkiego poznania. Bowiem spójrzmy, kultura własna jest zwykle nieuświadamiana. Ona jest oczywista. To się przytacza w niektórych pracach antropologicznych, że niektóre plemiona, kiedyś nazywano je prymitywnymi albo nierozwiniętymi, ale to oczywiście nie ma nic do rzeczy, kwalifikacja normatywna poziomu ich rozwoju. Pewne plemiona mówiły o sobie po prostu ludzie. Nie odróżniali się oni od innych plemion, bo dla nich to było oczywiste, że to oni reprezentują własną kulturę. My, wbrew pozorom, jako użytkownicy własnej kultury, tej pierwszej kultury, w której wzrośliśmy, wychowaliśmy się, często mamy tendencję do takiego właśnie postrzegania świata poprzez pryzmat, poprzez, jak to mówiła Ruth Benedict, poprzez okulary własnej kultury. I wtedy ta kultura inna, która jako inna jest po prostu odmienna niż ta pierwsza, bywa egzotyzowana, nieoczywista i pewne jej cechy mogą dla nas być dziwne lub zgoła odrzucające właśnie przez to, że jest to kultura nie nasza. Tu jeszcze dochodzimy do kwestii pewnej idolatrii, czyli postrzegania świata poprzez obrazy, o której jeszcze będę wspominał tutaj również prowokacyjnie. Otóż tutaj Postman w takim swoim dziele z początku XXI wieku, czy z końca XX, słusznie zwraca uwagę, że my nie postrzegamy świata takim, jakim jest. Zwykle ten zestaw pytań, jaki zadajemy o organizację świata, zależy od naszej kultury, i tu ujawniają się pewne paradoksy. Tutaj w definicjach pewnych pojęć podstawowych, na przykład mamy Wierzbicka, czyli nasza Anna Wierzbicka, która rzeczywiście w ramach klasyfikacji zjawisk świata zewnętrznego zwróciła uwagę, że w takiej perspektywie technicznej, że tak powiem, no, na pewno dla wielu z nas najbardziej charakterystycznym przedstawicielem kategorii ptaki byłby wróbel. Mniej charakterystycznym przedstawicielem byłaby kura, bo jednak kura rzadko lata. Nietoperz z kolei lata, natomiast nie jest ptakiem, między innymi z tego powodu, że jest niejajorodny. Choć z drugiej strony sama jajorodność też nie jest wyznacznikiem, że tak powiem, ptasiości po arystotelesowsku. Natomiast no, krowa zdecydowanie nie jest do pomylenia z ptakiem. I tu mamy pewnego rodzaju szereg elementów, które może powodować pewne paradoksy. Ponieważ to, że nietoperz jest w oglądzie powszechnym no, bardziej ptasi niż krowa, to jeszcze nie świadczy o tym, że nietoperz jest ptakiem. Podobnie kura, która zdecydowanie pod pewnymi względami odróżnia się od wróbla, no to nie znaczy, że ona nie jest ptakiem. Tak? Tu mamy pewne odcienie szarości, pewne stopniowanie, pewne elementy prototypowe, pewne podobieństwo, które niekiedy, jak to Wittgenstein zwraca uwagę, ma charakter rodzinny, czy też jak kognitywiści mówili, charakter proministy. Podobieństwo nie oznacza podobieństwa wszystkich cech, różnice nie oznaczają różnic całkowitych. Nie wszyscy jesteśmy w stanie sobie pozwolić na tak głęboki wgląd w rzeczywistość. To dosyć ciekawie zostało opisane w książce, takim zbiorku wykładów Jerzego Fodora, wydanym po polsku w dosyć dobrym tłumaczeniu Eksperci od wiązów. Rzeczywiście Fodor zwraca uwagę, że nie wystarczy wiedzieć co, trzeba wiedzieć jak. I bardzo często zdajemy się tu na ekspertów, przy czym w naszym powszechnym oglądzie współpraca nasza z ekspertami, on zwraca na to uwagę w bardzo żartobliwy sposób, to nie jest socjalistyczny podział pracy, czyli murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania. Nie, nie. My często ekspertów wyzyskujemy w sposób kapitalistyczny, czyli my eksperta traktujemy jak papierek lakmusowy, zadajemy mu pytanie, jest tak czy tak, i ekspert odpowiada, my używamy tej odpowiedzi, i potem już ekspert nas nie interesuje. Żadne niuanse już dalej nie są w zakresie naszego zainteresowania. Oczywiście ze względu również na takie czynniki jak widzimisię, jesteśmy bardzo subiektywni, bardzo idiosynkratyczni jako ludzie właśnie, jako jednostki. Potrafimy być ksenofobiczni na różnych poziomach naszego postrzegania i zachowań społecznych. Potrafimy używać stereotypów, które ułatwiają nam życie, bo rzeczywiście stereotypy są wygodne. Przy czym stereotypy doskonale udają, że wyjaśniają rzeczywistość, a niekoniecznie dochodzą do meritum tej rzeczywistości. Mówię tu też o uczestnictwie, bo rzadko udaje nam się uczestniczyć więcej niż jednej kulturze aktywnie. W związku z czym często jest to perspektywa obserwatora, jest to perspektywa, że tak sobie pozwolę powiedzieć, kierowcy z tylnego siedzenia, który no, nie wie, oczywiście nie widzi tyle co kierowca, ale jemu się wydaje, że to, co robi kierowca, to jest właściwie zupełnie oczywiste i właściwie każdy by tak mógł. Weryfikacja tych wszystkich czynników jest niekiedy niezmiernie kłopotliwa i prowadzi ona do różnego rodzaju nieporozumień. Z jednej strony jest słynny efekt Dunninga-Krugera. Ja nie wchodzę w tym momencie w to, czy psychologicznie, naukowo ten efekt da się wykazać, bo różne są poglądy na ten temat, ale rzeczywiście często ci, którzy wiedzą mniej, mówią więcej, bo im się to wydaje łatwiejsze. Specjalista często ma więcej wątpliwości. Z jeszcze jednej strony na to patrząc, często ścisłowcy tak zwani, czyli matematycy, nam tutaj wrzucają kamyczki do ogródka humanistycznego, mówiąc, co wy właściwie humaniści potraficie, matematyka jest królową nauk, któż z nas nie miał takiego profesora Pimki od matematyki, i w związku z tym wszystko się da przedstawić matematycznie, w związku z tym humaniści wygadują jakieś bzdury i nie należy w ogóle na nich zwracać uwagi. Zresztą nawet w polskiej nauce mamy takie połajanki dosyć często, tak mniej więcej raz na kwartał objawia się jakiś nawiedzony ścisłowiec, który mówi, po co w ogóle finansować nauki humanistyczne, jak oni przecież mówią o bzdurach. To znaczy niekiedy niestety humanistyka nurza się w bzdurach, to się zdarza. Podobnie zresztą ścisłowcy. No, gdyby ścisłowcy, proszę Państwa, potrafili podać liczbę pi, to przecież by nam już ją dawno podali, prawda? Gdyby równania matematyczne wyjaśniały rzeczywistość, nie mielibyśmy wypadków drogowych, katastrof lotniczych, katastrof budowlanych. No, świat byłby idealny, tymczasem nie jest. Tu podaję nazwisko von Hippel. W nawiasie, bo to z teorii zarządzania jest taki autor, który mówił o tak zwanej informacji lepkiej, którą jest bardzo trudno pozyskać, natomiast ona warunkuje działanie pewnych systemów. I czasami w organizacji matematyczna, algebraiczna suma jej składników nie przekłada się na efektywność w sposób oczywisty, co również w zarządzaniu międzykulturowym sprawia, że niektóre schematy nie działają i nikt specjalnie nie wie czemu. Niektóre produkty się sprzedają, a niektóre nie. Nie tylko dlatego, że są tanie lub drogie, ale dlatego, że podjęto pewne decyzje organizacyjne, które nie do końca w prosty sposób można sformalizować. W związku z tym zauważmy, że matematyka, owszem, bywa królową nauk, jeśli chodzi o bardzo zręczne formułowanie i oddzielanie pewnych abstrakcji od idiosynkrazji. Czyli jeżeli mamy, Marysia ma cztery jabłka, tak? Mamy zadanie i Marysia daje dwa jabłka Michałkowi, no to w tym momencie, jeżeli będziemy na fantomach to liczyli, czyli założymy, że każde jabłko jest takie samo, co już jest pewnym nadużyciem, no to rzeczywiście, jeżeli da dwa jabłka Marysia Michałkowi, no to będzie miała sama dwa jabłka, bo 2 plus 2 jest 4, tak? Jeżeli miała na początku 4. No, proszę Państwa, te jabłka mogły być różnej wielkości, niektóre mogły być robaczywe, które mogły być, ja sobie pozwolę jeszcze na taki żenujący dowcip jako jabłoński, rozumiecie Państwo, znam się na jabłkach w sposób wyjątkowy, w związku z tym mogę powiedzieć, że na przykład no, mogą to być jabłka jakiegoś gatunku, którego Jaś nie lubi. Poza tym Marysia mogła dać te jabłka nie ze swojej woli, Jaś mógł na nią wywrzeć przemoc, albo wręcz przeciwnie, Marysia mogła starać się zmanipulować Jasia, żeby użyczyć mu dwóch jabłek, żeby uzależnić Jasia od jabłek i jeżeli kiedyś będzie chciała na Jasia wywierać nacisk, to będzie mu mówiła, pan jadł moje jabłka, w związku z tym proszę zrobić tak, jak ja panu mówię. Takie przypadki znamy z dziedziny komunikacji międzykulturowej i takie przypadki rzeczywiście się zdarzają i je bardzo trudno jest zmatematyzować, bo nawet jeśli formuły matematyczne są w stanie to teoretycznie uczynić, to hierarchia poziomów orzekania jest na tyle skomplikowana, że wcale nie jest takie łatwe. Hierarchia poziomów orzekania dotyczy też kultury. Ja tu pokazuję Matthewsa. Jest taka jego praca przetłumaczona na polski, nawet też całkiem dobrze. Supermarket kultury się nazywa. I tu jest kwestia kształtowania kulturowego, które jest głębokie, nie mamy na nie wpływu, średnie. To też jest kreowanie kulturowe, które na przykład polega na odniesieniu do norm kulturowych. Możemy się do nich odnosić świadomie lub nie, możemy przestrzegać przepisów drogowych lub nie, możemy mówić dzień dobry lub nie. I jest też kształtowanie płytkie, które właśnie ma charakter taki supermarketowy. Czyli co to znaczy, że my się w Polsce interesujemy Japonią? No ja tam jakieś mam tam wykształcenie japonistyczne, mam na to papiery, ale tak w ogóle to możemy sobie, nie wiem, kupić gadżet japoński, powiedzieć, że lubimy japońskie filmy animowane, które się zresztą nazywają anime, albo możemy powiedzieć, że na przykład uczymy się japońskiego hobbystycznie. No nie jest to głębokie kształtowanie kulturowe z całą pewnością. Ponadto sama rzeczywistość, jak zresztą zwracali na to uwagę bardzo różni badacze bardzo różnych dziedzin, ona ma charakter wielowarstwowy. To znaczy, tu jest akurat to po angielsku napisane, bo matter, antimatter, doesn't matter, czyli materia, antymateria i coś, co nas w ogóle nie interesuje. To tak jak ta tischnerowska wizja góralskiej filozofii świata. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, tam była święto prawda, tys prawda. No i była ta prawda, która się zaczynała tym określnikiem na G, tak? Czyli ta, która nie jest nic warta. Oczywiście mamy tutaj też kwestię kształtowania w filozofii, w psychologii, w teorii gier. Mamy postawy dorosłego rodzica i dziecka, czyli dorosły świadomie przetwarza pamięć rzeczywistości. Dziecko jest kapryśne, nastawione na zabawę, a rodzic mówi, jak powinno być normatywnie. To troszkę jest podobne do freudowskiego ego, superego i id, czyli to id to by było dziecko, ego to byłby dorosły, a superego to by było kształtowanie kulturowe na takim poziomie norm do przestrzegania. Te wszystkie kwestie, jak mówię, trudno jest matematycznie kształtować i trudno jest tylko i wyłącznie mówić tu o przeciwstawieniu normatywności, czyli preskryptywności, czystemu opisowi faktów, czyli deskryptywności. I tu oczywiście myślę, że w ramach humanistyki powinniśmy sobie zawsze zadawać pytanie, co jest hipotezą, a co jest tezą udowodnioną jako twierdzenie. Tutaj właśnie na podstawie tej łacińskiej sentencji przypisywanej Arystotelesowi, że przyjaciel Platon, ale większą przyjaciółką prawda. Jednak weryfikowalność, tak zwana intersubiektywna weryfikowalność twierdzeń, to jest zupełnie co innego niż postrzeganie świata poprzez obrazy. No ale dobrze, przechodźmy w stronę Japonii, po tym nieco przy długim wstępie. Przede wszystkim Japonia jest daleko. Nie toczyliśmy z Japonią w rzeczywistości wojen, tam był jakiś incydent wypowiedzenia wojny Japonii podczas II wojny światowej, ale to było dosyć niepoważne już w tym momencie przebiegu konfliktu. W związku z tym nie możemy zaprzeczyć na poziomie fizycznym, że Japonia ma cztery główne wyspy, jest krajem wyspiarskim. Te wyspy są położone no, gdzieś tam po drugiej stronie Azji, tu blisko, jak Państwo widzicie, jest Rosja i obie Koree. Całkiem niedaleko też są Chiny, chociaż już też za morzem. Nie widać na tej mapie zróżnicowania wewnętrznego Japonii etnicznego, nie widać tutaj mniejszości takiej jak Ainu, o której być może Państwo słyszeli, nie widać tutaj mniejszości takiej jak Rjukiuańczycy, którzy no właściwie można powiedzieć, że w tej najbardziej świeżo przyłączonej części Japonii, czyli na Okinawie, oni się koncentrują, ale to kiedyś była odrębna jednostka państwowa. Japonia jest daleko. Prościej jest ją gdzieś monolitycznie, prościej jest postrzegać ją przez stereotypy jako taki trochę nierealny byt. Kiedyś było jeszcze prościej, bo nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy artefaktów wirtualnych do dyspozycji. Oczywiście tu jest kwestia również podejścia do pewnych nieporozumień, które mogą być niewinne, a mogą one ukrywać pewne, jakby to powiedzieć, pewne fakty, których nie widać. To jest taka informacja, ta właśnie lepka, tak? Widzimy tutaj fragment jednego z dzieł, już mniejsza o to, jakie to jest dzieło, to gdzieś tam się ostatnio pokazało w tłumaczeniu z angielskiego. I tu widać, ja nie wiem, czy widać, bo to ja widzę oczywiście, że narrator jest zirytowany. Jemu się nie podoba, że Japończycy go chwalą. Bo Japończycy jak go chwalą, to podobno to jest napisane Jodzu desne, akurat Japończycy jak chwalą, to znaczy mówią o Jodzu desne, ale nie czepiajmy się szczegółów. I tutaj najwyraźniej on by chciał, żeby jemu mówiono prawdę, a nie żeby go okłamywano. No ale przecież my w europejskiej kulturze też mówimy komplementy. Oczywiście styczność wyłącznie z komplementami, jeżeli my wiemy, że to są komplementy nie do końca szczere, to może być stresujące, zwłaszcza jeżeli jesteśmy cudzoziemcem w takim kraju jak Japonia, bo akurat Japończyka od Japończyka jest bardzo łatwo odróżnić, jeżeli ten nie Japończyk jest z Europy. No to rzeczywiście może to być stresujące. Natomiast to tutaj proszę zauważyć, te puste komplementy to jest pewnego rodzaju strategia komunikacyjna, no bo gdyby Japończycy wyśmiewali tego cudzoziemca, to prawdopodobnie byłoby mu jeszcze gorzej, a wbrew pozorom akurat opanowanie sztuki jedzenia pałeczkami nie musi wcale być takie proste, nie mówiąc już o języku japońskim. Spójrzmy tutaj na taki mem, który się pojawił. To jest tak zwane haiku. Tu Państwo możecie sobie to przeczytać. Haiku ma schemat wersyfikacji 5-7-5. To się ten schemat zgadza, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to haiku jest na zasadzie takiej właśnie doesn't matter, na zasadzie tej trzeciej prawdy tischnerowskiej. To jest pewnego rodzaju mem, pewnego rodzaju dowcip, bo haiku zwykle pisze się według troszkę innej maniery orzekania. To jest parodia. I jeżeli my wiemy, że to jest parodia, to może nawet być śmieszne. Jeśli my będziemy na tej podstawie mówili poważnie o japońskiej poezji, to obawiam się, że możemy odstąpić od faktów. Czyli spójrzmy na zasadę ogólną. Żart, mem, parodię może rozumieć ten, kto wie, co nie jest żartem, memem, parodią. Bo inaczej ten żart będzie odebrany bezpośrednio, czyli przestanie być żartem. Dodatkowe nieporozumienia wynikają w tłumaczeniu pewnych pojęć, jakie zapożyczamy chcąc nie chcąc z kultury innej, często zapożyczamy je przez język angielski. Spójrzmy tutaj, również jest to mem, proszę Państwa. Pozwalam sobie tutaj na dosyć takie żenujące przykłady. Już mniejsza o to, skąd on pochodzi. Ja już to tyle razy widziałem w internecie, że ktoś mówi, że asystent głosowy firmy Apple, czyli Siri, w Japonii jest to wymawiane Siri. No dobrze, właściwie bardziej by to było o Siri niż Siri, ale już się nie czepiajmy. Natomiast tutaj komentarz jest w ten sposób: w Siri w Japonii staje się osłem, bo słowo Siri oznacza osła. No wiecie Państwo, nie. Słowo Siri nie oznacza osła. Osioł zupełnie inaczej się nazywa w Japonii. Słowo Siri w Japonii, a właściwie Osiri, oznacza tylną część ciała, czyli miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. I tak się składa, że S po angielsku to jest homofoniczne, dokładnie się pisze tak samo i mówi się tak samo, jest też homograficzne i homofoniczne, tak jak S, który oznacza osła albo oślicę. I tu rzeczywiście Siri, czyli Siri, Apple'owa może się Japończykom kojarzyć z pupą, że tak powiem, tak? I jest to nawet śmieszne, natomiast zauważmy, że tu nawet ten efekt jest w tym tłumaczeniu w charakterystyczny sposób pominięty. Tu mamy przegląd od jakże narzucającej nam się ostatnio sztucznej inteligencji, co do której oczywiście musimy uznać jej liczne zalety. Ja absolutnie nie chciałbym tym zaletom zaprzeczać, no ale tu mamy definicję tak zwanej matci, czyli właściwie czy matci się powinno deklinować po polsku, to nie wiem, ale po polsku się deklinuje element macza. No, czyli wszyscy mówią matcha, to niespecjalnie nie wiem, czy jakikolwiek Japończyk by rozpoznał, co to jest matcha, ale matcha się sprzedaje w Polsce, tak? Natomiast tu inteligencja sztuczna nam jeszcze mówi, że spożywa się ją rozpuszczając proszek w wodzie, często z dodatkiem mleka lub używa jako składnik deserów. No, raczej nie w Japonii, prawda? W Europie, poza Japonią, tak. W Japonii, no chyba nie. My możemy to wiedzieć, możemy nie wiedzieć, to jest płytki zakres naszego kształtowania kulturowego, ale jednak pewne informacje ulegają tu zniekształceniu. Tym bardziej zniekształceniu ulegają informacje, jakie możemy odbierać przez pryzmat pisma japońskiego, które wykazuje bardzo dużo elementów chińskich. Tu macie taki dwudziestopaństwo, dwudziestokilkukreskowy element pisma chińskiego. On oznacza nostalgię albo depresję, w każdym razie stan przybicia duchowego, intelektualnego. Czyta się go po japońsku i po sino-japońsku zresztą też utsu się go czyta, tak? To jest jeden z trudniejszych znaków japońskich. Prawdopodobnie większość Japończyków nie będzie w stanie go zapisać tak od ręki. Natomiast to oczywiście nie świadczy o tym, że wszystkie elementy pisma japońskiego zapożyczone z języka chińskiego są tak samo złożone i trudne. Większość z nich jest nawet stosunkowo prosta, tylko jest ich po prostu więcej niż elementów polskich. Na przykład tu spójrzmy, to będzie kolejny mem, dosyć w sumie żenujący, ale mam nadzieję, że Państwo wybaczycie, który na przykład zwraca uwagę na sprzeczności, absurdy całej kultury japońskiej na podstawie o takiego tutaj przeciwstawienia. Także dwa proste znaki. Ten pierwszy oznacza słońce, drugi oznacza korzeń, podstawę, źródło. W takim usytuowaniu linearnym, w takiej kolejności jak na górze, one oznaczają Japonię, a w takim ustawieniu jak na dole, one oznaczają dzień dzisiejszy, dzisiaj. Zresztą z bardzo różnym ich odczytaniem, ale to już mniejsza o to. Znaczy tu akurat odczytanie może się tak bardzo nie różni, bo jeszcze jest kilka słów innych na dzisiaj po japońsku, ale proszę zauważyć, że no, tu jest kolejność linearna elementów po polsku, również takie elementy jak przyimki od i do. Zawierają bardzo proste literki, no a jednak wektory ruchu są przeciwne. Czy to jest jakiś absurd? No, jeżeli chcemy to postrzegać na poziomie płytkiego kształtowania poprzez memy, pewnie nie, ale nie mówi nam to wiele o całej kulturze Japonii. Oczywiście tu jest jeszcze kwestia ikoniczności znaków, i tu przejdę do takiego prowokacyjnego tematu różnic płciowych, bo znak po lewej stronie oznacza, no trochę podobny znak jest w Chinach, w każdym razie był w Chinach podobny, na mężczyznę, ten po prawej stronie oznacza kobietę. Ten lewy znak można narysować za pomocą siedmiu schematycznych pociągnięć pędzla, a ten po prawej stronie można narysować za pomocą trzech pociągnięć pędzla. I ten lewy znak składa się z elementów pole ryżowe na górze i siła na dole. No, czyli ten chłop jest postrzegany jako wół roboczy prawdopodobnie. Nie wiem, czy to nie jest dyskryminacja. A po prawej stronie mamy, niektórzy to tłumaczą jako roztańczone biodra. No, po freudowsku można by to było jeszcze się różnych innych rzeczy doszukiwać, ale w każdym razie z całą pewnością może to też oznaczać jakąś taką ludyczność, czy lekkość, czy właśnie no, nie kojarzy się to z pracą, no chyba że kojarzy się to z rozrodczością na przykład, bo tak można by ten znak postrzegać. Pamiętajmy, że to są elementy ideograficzne, czyli one wywodzą się z piktografii, w związku z tym uległy uproszczeniu. Orzekanie o dyskryminacji płci na podstawie tych dwóch znaków jest raczej chyba przedwczesne. Ale spójrzmy na taki mem kolejny, który bardzo często się pojawia. Ja go widzę mniej więcej tak raz na miesiąc w internecie, bo w języku japońskim to jest tak, że jak jest ten znak na kobietę, to on oznacza kobietę, a jak jest znak na trzy kobiety, to on oznacza, że jest hałas, tak? Czyli to ma być taki dowód na japońską albo nawet wręcz konfucjańską pogardę dla płci żeńskiej. Proszę Państwa, ten znak z prawej, on się składa z trzech kobiet, jak Państwo widzicie, czyli ma dziewięć kresek, trzy po trzy razy trzy. Ale to nie oznacza, że koniecznie tutaj jako kobiety muszą być postrzegane jego składniki, bo on co prawda pojawia się dosyć rzadko, akurat w tym odczytaniu już mniejsza o to, jak to będzie po japońsku, a natomiast on oznaczał z chińskiego źródłosłowu jakieś wykroczenie przeciw moralności, wierności małżeńskiej, gwałt, tego rodzaju rzeczy i prawdopodobnie stąd te trzy elementy kobiece tutaj w nim są ujęte. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że wiele znaków, które ten składnik kobieta trzykreskowy zawierają, wiele znaków chińskich, zawiera go nie dlatego, że chodzi tu o kobietę, ale dlatego, że chodzi tu po prostu o przedstawiciela gatunku ludzkiego, w bardzo dalekiej aluzji niekiedy, po prostu dlatego, że jako się rzekło, jest to element trzykreskowy. Wstawianie tutaj elementu siedmiokreskowego na mężczyznę byłoby po prostu trudniejsze. Rzeczywiście tych znaków z elementem kobieta jest więcej. Jak czytać międzykulturowość, proszę Państwa? Bo to jest kwestia odwołania do wielu przesłanek i nie zawsze wiemy, które przesłanki są odpowiednie. Często robimy to poprzez widzenie świata, poprzez obrazy, poprzez te postmanowskie pytania. Jest to pewnego rodzaju idolatria, która prowadzi często do mitaryzmu. Jak mówiła Deborah Tannen, jej praca dosyć ciekawa, wydana po polsku pod tytułem Cywilizacja kłótni, to już jest sprzed 25 lat, chyba przez 30 nawet praca. Ona między innymi mówi, że binaryzm w dyskusji, oczywiście jak wielu intelektualistów amerykańskich, profesor Tannen, która jest psychologiem zresztą, ona tutaj mówi o społeczeństwie amerykańskim i taką proroczą w sumie tezę tutaj wygłasza, że tam, gdzie mamy do czynienia z taką, ja tu wtrącę sobie, kibicowską binarnością, tak? Czyli albo swój, albo obcy, tam właściwie najbardziej absurdalne stwierdzenia można wygłaszać, bo jeżeli tylko one są swoje, to one sprawiają, że my potwierdzamy nasze subiektywne tezy, jeżeli one są obce, to możemy ich w bardzo prosty sposób nienawidzić, tak? To jest tak troszkę jak Karl Deutsch mówił o definicji narodu. Naród to jest pojęcie no, obecnie chyba no, nie dla wszystkich, jak wiemy, ale z punktu widzenia humanistyki naród jest pojęciem jednak no, dość archaicznym, trącącym myszką, bo raczej mówimy w nowoczesnym państwie o społeczeństwie obywatelskim. Zresztą za chwilę będziemy o obywatelach mówili. Ale Karl Deutsch w dosyć specyficzny sposób mówił o pojęciu narodu. To nie było bynajmniej ironiczne, chociaż tak to brzmi. On mówił o tym, że to jest wspólnota ludzka złączona fałszywym przekonaniem o własnym wspólnym pochodzeniu i całkiem realnym wrogiem, przeciw któremu ona występuje. Także zauważmy, że możemy tak to też potwierdzać. Jeżeli binarnie patrzymy na rzeczywistość, możemy dochodzić do absurdów. Możemy mylić hipotezy z tezami, i z całymi teoriami. No spójrzmy, ja ostatnio powiem Państwu, że ja sam nie wierzę w to, co usłyszałem. To nie było ostatnio, to już było parę lat temu, kiedy dość światła przedstawicielka polskiej inteligencji, polskich elit, profesor Monika Płatek, powiedziała w wywiadzie radiowym, że Konstytucja RP dyskryminuje obywatelki, bo wzmiankuje jedynie obywateli rodzaju męskiego. Nie będziemy teraz cytowali Konstytucji RP. Można sobie do niej nawet w internecie pisząc Konstytucja RP, można spojrzeć, jak wygląda inwokacja. I tam jest mowa o człowieku, o wszystkich człowiekach, o wszystkich. Człowieku jest, przepraszam Państwa bardzo, o wszystkich ludziach, którzy są obywatelami i o ich prawach. Prawa człowieka są tu na pierwszym miejscu. Czy prawa człowieka trzeba dzielić na prawa człowieka i prawa kobiet? Ja proszę Państwa, nie wiem. Profesor Płatek jest prawnikiem, być może ona sama by powiedziała, że jest prawniczką, żeby to nikogo nie upośledzać. Natomiast rzeczownik prawnik wiemy, że oznacza zarówno prawników, jak prawniczki, ponieważ w języku polskim wszyscy, każdy, ktokolwiek, byle kto, ktoś i nikt, to są co prawda znaki w rodzaju męskim gramatycznym, natomiast one nie są męskie wyłącznie. Czyli męska osobowość to nie jest po polsku męskość, a żeńska osobowość to nie jest żeńskość, zwłaszcza w liczbie mnogiej, co prowadzi do wielu absurdów. I na przykład zdarzają się takie stwierdzenia nawet w językoznawstwie, skądinąd bardzo światła polska badaczka profesor Grzegorczykowa pozwala sobie na takie stwierdzenie w jej podręczniku dla studentów z semantyki, że ta męska osobowość może być takim świadectwem uprzywilejowanej pozycji kobiet, przepraszam, mężczyzn, bo ona zrównuje gramatycznie kobiety ze światem nie osób, bo szafy drzewa przy kobiety stały, a mężczyźni stali. Wiecie Państwo, no, można tak to postrzegać, ale czy to jest teza, która skądinąd pewnie dałaby się jakoś udowodnić, czy my powinniśmy w ten sposób patrzeć na język, który jednak, no, nie wydaje się, żeby był inherentnie nastawiony na upośledzanie kobiet, ponieważ jeżeli ja powiem, że profesorowie spotkali się, to ja bynajmniej nie wykluczam z tego profesorek. Natomiast jeżeli powiem profesorki, jeżeli będę używał tego feminatywu, spotkały się, to ja wykluczam tu ewidentnie mężczyzn. W związku z tym profesorki nie tyle są inkluzywne, jak to się często głosi na różnych forach, ale profesorki są tu wyłączone z grona profesorów. W związku z czym właściwie powinienem powiedzieć, że profesorowie się spotkali, a profesorki się spotkały, ale to już wtedy będzie zupełnie inne stwierdzenie, zupełnie innego faktu. Warto być tego świadomym, ponieważ pewne wnioski nie są rzetelne bez definicji założeń podstawowych, a jeżeli jeszcze tego rodzaju potencjalne nieporozumienia, bo proszę zauważyć, że na podstawie tego, co ja przed chwilą powiedziałem, obserwator powierzchowny mógłby powiedzieć, że Jabłoński jest mizoginem, ponieważ jest przeciw feminatywom. Nic takiego. Absolutnie. Ja raczej jestem przeciw absurdom tego rodzaju, że na przykład nowa kanalizacja miejska będzie służyć mieszkankom i mieszkańcom. No, czy stara kanalizacja miejska była płciowo nieneutralna i służyła tylko mieszkańcom? No, chodzimy tutaj w dość niepotrzebne, w dość kwestie takie, no, tej prawdy trzeciej tisznerowskiej, które chyba nie ubogacają znacząco naszego orzekania o świecie. Czy na przykład, jeżeli jest stanowisko zastępcy dyrektora, to musi być facet? Czy jeżeli dyrektor będzie dyrektorką, to będzie zastępca dyrektorki, a jeżeli zastępczyni będzie kobietą, to będzie zastępczyni dyrektorki? Rozumiecie Państwo, wchodzimy tutaj w zróżnicowania, które można postrzegać jako, zacytuję to, ubogacające, inkluzywne, natomiast można uważać, że one właściwie nie rozszerzają w sposób istotny naszego rozumienia świata. I tu absolutnie ja nie zaprzeczam, że zresztą mnie bardzo podobają się pewne jednostki słownikowe polskie, które wróciły do łask. Na przykład ostatnio pojawiła się gościni, twórczyni. Tak, ja jestem za. Ale czy to musi być obowiązek i czy to musi być zawsze symetryczne? Tu już bym wątpił. Dlaczego o tym mówię? No bo w sumie miało być o Japonii. Otóż mamy w Polsce wiele takich tekstów, i to nawet całkiem rozbudowanych, które bazują na dość ciekawym nadużyciu, a mianowicie na obrazie Japonii jako kraju, który jest rzekomym piekłem kobiet. Ja tu pokażę Państwu taką książeczkę, tylko uwaga, ja nie zniechęcam Państwa do lektury tej książeczki. Ja wręcz zachęcam, proszę to przeczytać. To jest pozycja sprzed 20 paru lat, bodajże 2004 rok. Joanny Bator, znanej skądinąd, bo Joanna Bator, zanim się wcieliła w pisarkę i zanim otrzymała odpowiednie nagrody literackie, prawdopodobnie zasłużenie, przez jakiś czas próbowała być, jak to ona sama mówiła, filozofką i kulturoznawczynią. No i oczywiście ja nie mogę jej tego zabronić. Natomiast tutaj Bator opisuje swój pobyt w Tokio. Ona mówi, że ona co prawda nie rozumie ani języka, ani kultury. I to mówi otwartym tekstem, mówi wielokrotnie. Ale z drugiej strony wielokrotnie powtarza, że ona jest doktorem kulturoznawstwa. I w związku z tym ona widzi, że tam jest upośledzenie. A to upośledzenie, ta dyskryminacja płci ma charakter jednokierunkowy. Ona się o tym dowiaduje, rozmawiając wyłącznie z kobietami japońskimi. Nie rozmawia praktycznie, nie styka się praktycznie z mężczyznami i na tej podstawie wyciąga dość zaawansowane wnioski. Ja tu sobie pozwoliłem złośliwie zatytułować ten slajd anegdoty doktor kulturoznawstwa, ale nie dlatego, proszę Państwa, że ja wymawiam Bator jej tytuł, bo ona prawdopodobnie rzeczywiście ma tytuł doktora kulturoznawstwa. Ale dlatego, że ona to powtarza natrętnie, serwując czytelnikowi twierdzenia wątpliwej jakości naukowej. Na przykład mówi się o japońskim, którego mówi, że nie rozumie, że to jest najgrzeczniejszy język świata. I spójrzmy Państwo, co tu się, spójrzmy, drodzy Państwo, co tu się dalej dzieje. Potok słów japońskich, i to są windziarki, sekretarki, stewardesy. Proszę Państwa, w Japonii są też windziarze. Są też sekretarze i są też stewardzi. W Japonii jest mnóstwo ludzi, którzy niezależnie od płci wykonują zawody, które bynajmniej nie polegają na kierowaniu wielkimi firmami. I takich ludzi jest większość. Oczywiście jest tu pewna dyskryminacja płciowa, ale to, co Bator tu proponuje, to jest w najlepszym ujęciu hiperbola. Czy język japoński jest tak grzeczny, że ten komunikat do podróżnych, proszę tutaj sobie przeczytać to na tym slajdzie, nie będę tego może całego cytował, czy ten komunikat jest w ogóle wiarygodny? Czy taki komunikat może wystąpić? I czy on jest wygłaszany tylko przez kobiety do mężczyzn? No ja bym raczej oponował przeciwko takiemu uogólnieniu. Ja bym raczej zadał pytanie, czego rzeczywiście czytelnik się z tego dowiaduje. Takich kwiatków u Bator mamy sporo. Zresztą to nie jest jej jedyna książka o Japonii. Kolejna, która się nazywa Rekin z Parku Jojo, jest chyba jeszcze bardziej żenująca. Znaczy, to się dobrze czyta. Bator pisze świetnie i to mówię bez ironii. Ona bardzo dobrze operuje językiem polskim. Natomiast niestety styczność z faktami jest na tyle powierzchowna, że mogę zadać czystym sumieniem pytanie, co straciłaby polska humanistyka bez tego i innych odkryć. To jest ogląd obcej kultury wyłącznie poprzez okulary idiosynkrazji samej Bator. Ja zresztą o tym piszę, bo ja wydałem taki dosyć kąśliwy zbiorek, między innymi pod wpływem tej pozycji, zbiorek, który się nazywa Felietonów, który się nazywa Japoński Miszmasz, którego tu nie będę jakoś może szerzej reklamował, bo nie o to mi tu chodzi. Być może ja trochę za daleko poszedłem w tej krytyce, nie wiem. Natomiast ja się spodziewam troszkę więcej. Podobnie spodziewam się więcej, bo tu mamy emanację kolejną Bator, tu mamy książkę pani Karoliny Bednarz, która no, chyba jest japonistką. Tak, ona jest japonistką, to są kwiaty w pudełku, tak? I tu widzimy, proszę Państwa, Japonia oczami kobiet. No, proszę Państwa, mamy różne rzeczy oczami kobiet, tak? Mamy na przykład takie wspólnoty na mediach społecznościowych, kolej oczami kobiet, albo kolarstwo oczami kobiet. Rozumiem, rozumiem, tylko co my zyskujemy z pracy Bednarz, której ja tu nie będę Państwu cytował fragmentów, ale na przykład tam się dowiadujemy, że w ogóle od samego początku Japonia jest piekłem kobiet, to jest gehenna kobiet, tam wszędzie jest nierówność, ale również rozmawia się z samymi kobietami, najwyraźniej wybranymi. Ten obraz jest ciemny, koszmarny, nie wiem, czy spotkało samą Bednarz w Japonii, bo prawdopodobnie w Japonii bywała i to niejednokrotnie, Ale nie ma tu na przykład rozmowy chyba z żadnym mężczyzną. Ci mężczyźni się pojawiają tak w tle, jako tacy bezimienni oprawcy, tak trochę jak w tej seksmisji Machulskiego, którą znamy, tak? Ale proszę spojrzeć, że na przykład na okładce jest napisane, że kobiety w Japonii są nazywane przegranymi psami. W ogóle to tłumaczenie jest dość niefortunne, o ile w ogóle jest poprawne, bo w Japonii rzeczywiście mówi się o kimś, że ucieka z podkulonym ogonem, mówi się, że to jest tak zwane szczekanie przegranego psa, ale tak się mówi o obu płciach. W pewnych środowiskach, zwłaszcza takich neoekstremalnie feministycznych, kojarzy się rzeczywiście ten idiom, który istniał w japońskim już od dosyć dawna, kojarzy się z takim patriarchalnym upośledzeniem kobiet, którym społeczeństwo mówi, że jeżeli do 30 roku życia nie mają męża i dzieci, to one właściwie są takie pozbawione odpowiedzialności społecznej w sposób nie fair wobec reszty społeczeństwa, ale to jest tylko jedna część społeczeństwa, proszę Państwa. W felietonie, w którym się pojawia, bo to jest zbiór felietonów, zresztą wydany przez renomowane wydawnictwo Czarne, Bednarz nawet taką tezę usiłuje przemycić, no moim zdaniem dosyć ryzykowną, ale ten sam felieton pokazał się w jednym polskim, że tak powiem, publikatorze lub czasopiśmie całkiem poważnie. I bohaterką jest taka pani Akiko, która jest, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, singielką. Ona flirtuje z zamężnym mężczyzną, zdaje sobie sprawę, że ten zamężny mężczyzna ma żonę i ta żona musi się opiekować, bo tak w Japonii tradycyjnie jest, że to synowa się opiekuje z niedołężniałymi teściami w podeszłym wieku. Ona nie musi tego wszystkiego robić, tylko no, jest utrzymanką tego pana, tak, że tak powiem. I okazuje się, że zdaniem narratorki tego, albo narrator tego felietonu, to pani Akiko jest bardzo upośledzona, bo jej przyjaciółka jej powiedziała: słuchaj, a czy ty nie uciekasz pod podkulonym ogonem właśnie, czy nie jesteś tym przegranym psem, bo ty właściwie bierzesz tylko wszystko to z życia, co ci pasuje, a zostawiasz wszystkie inne rzeczy pozostałe. Okazuje się, że to pani Akiko jest biedną, uciśnioną kobietą, a nie ta nieszczęsna małżonka, której na pewno ona tu jest nie do pozazdroszczenia. Warto by też było tego pana męża zapytać o to, jak on to postrzega, ale tutaj aż takich informacji tu nie otrzymujemy. W związku z tym możemy zapytać, jaka by strata spotkała Rzeczpospolitą Polską i humanistykę polską, gdyby tutaj fakty odróżnić od hipotez, bo ja rozumiem, że mamy prawo mieć przekonania, każdy ma przekonania. I każdy te przekonania kształtuje indywidualnie, i tu Bednarz jak najbardziej trudno cokolwiek zarzucać, ale na tej podstawie ekstrapolowanie przekonań indywidualnych, subiektywnych do całej kultury i społeczeństwa japońskiego chyba jednak nie jest uprawnione. Tym bardziej, że nawet na tej okładce można by też było na plakacie pokazać dwóch jędrnych i ślicznych japońskich panów, a pod tym plakatem mogliby siedzieć dwaj panowie japońscy w odpowiednio słusznym wieku, którzy to panowie też żyją krócej od pań statystycznie i też w tym wieku nie wyglądają specjalnie atrakcyjnie. No dobrze, przejdźmy do ostatniej części tej prezentacji, która naprawdę już będzie o Japonii i o tym, co humanistyka może, moim zdaniem, oczywiście trochę subiektywnym, ale będę się starał obiektywizować, powiedzieć rzeczywiście o Japonii, bo mamy na przykład, to jest taki typowy obrazek internetowy, ci uczniowie japońscy w tych mundurkach, to jest taka jednolitość, karność, to sam Abator pisze, wszyscy Japończycy są w mundurkach. Ale czy to jest jakaś przemoc? Czy ta przemoc ma charakter płciowy? No, płciowy to już na pewno nie. Jednolitość i karność wynika z pewnych cech, o których za chwilę wspomnimy. Natomiast niekoniecznie ona musi oznaczać opresję. Tak samo uprzejmość, formalność. Proszę Państwa, ten słynny japoński ukłon, który ma ileś tam odmian. Możecie Państwo odnaleźć taki obrazek tutaj w internecie, że wręcz te wszystkie ukłony, one tu mają u góry, jest po japońsku napisane, jak każdy z tych ukłonów się nazywa, i tu nawet jest pokazane, zobaczcie Państwo, pod jakim kątem ten pan się kłania. Czyli tutaj właściwie można by było powiedzieć, no Bator pewnie by umarła ze śmiechu, bo przecież jakie to śmieszne, że Japończycy się pod innym kątem kłaniają. W rzeczywistości to nie tylko chodzi o ukłon, to też może być taki ukłon w siadzie, znaczy ukłon na tatami w pozycji właściwie leżącej. Tu nie chodzi tylko o kąt zgięcia tułowia i o sposób jego zgięcia, chociaż japońskie dzieci oczywiście ćwiczą tego rodzaju ukłon, tak jak kiedyś w Polsce uczono również ukłonów i dygów. To chyba już jest umiejętność zamierzchła, ale zdarzało mi się widzieć studentki, które dosyć uroczo dygały po prostu, czyli jednak jeszcze ta tradycja jest. Na pewno nie jest to obowiązek absolutny. Nie chodzi tu tylko o stopień pochylenia tułowia, chodzi tu też o czas, chodzi tu też o unikanie styczności wzrokowej i o to, co jest w warstwie językowej. Ukłon może służyć powitaniu, może służyć wzmocnieniu przeprosin, może również służyć wielu innym rytualnym gestom. Ale to nie tylko jest pusta uprzejmość. Podobnie zauważmy, po polsku można by było stwierdzić, bo zaraz Państwu pokażę obrazek Polski, że Polska jest krajem przeżartym na wskroś, nieporządkiem. Jest to państwo z kartonu, jak powiedział klasyk, i panuje tu pijaństwo, bo na przykład w Polsce można takie też obrazki znaleźć. Tak? Mamy tu lekcję języka polskiego z przypadkami, i każdy z tych przypadków jest w formie, ma emanację w postaci wstawionego alkoholem pana, i no, ci panowie rzeczywiście już same ich fizjonomie nie świadczą o tym, że są propaństwowcami i że propagują porządek. Tak? Nie ma między nimi pani, być może to jest patriarchat. Nie wiem, nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, ale rzeczywiście jest to obrazek autentyczny, który można znaleźć w internecie. Czy na tej podstawie możemy ekstrapolować cechy całego społeczeństwa, czy też, jak Państwo wolą, narodu polskiego? No chyba nie. Oczywiście my sobie lubimy pożartować z siebie samych i gdyby taki obrazek się ukazał na przykład w prasie amerykańskiej, znaczy oni by pewnie nie rozumieli, co to są przypadki deklinacyjne, no ale nie pastwmy się tutaj nad użytkownikami języka wyłącznie angielskiego, no to byśmy wtedy pewnie wezwali do nas ambasadora Stanów Zjednoczonych i byśmy zaprotestowali przeciwko Polish jokes, tak? Ale sami, czemu nie? Tylko jak my zamieniamy pewien chaos danych w przewidywalność, proszę Państwa? No przede wszystkim, jeśli chodzi o kulturę japońską, i tu przejdę już do bardzo konkretnych źródeł, to Ruth Benedict, między innymi ta, która napisała Chryzantemę i miecz, jest ona w polskim tłumaczeniu, chyba nie aż tak bardzo dobrym, ale nie czepiajmy się w tym momencie, i ona tam przedstawia kultury winy, czyli kultury europejskie, bardziej tu jest mowa o kulturach judeochrześcijańskich. Czyli ten rodzic kulturowy, to superego kulturowe nam nakazuje coś, my się możemy z tym zgadzać albo nie, ale jesteśmy pod przymusem, żeby to zrobić. I opozycja jest wobec kultur wstydu. Czyli ta prawda uniwersalna kultur winy, takiej jak judeochrześcijańskiej, jest przeciwstawiona pewnej kontekstowości kultury japońskiej. Ta racja japońska jest subiektywna. W Japonii prawdopodobnie rzeczywiście, to jest bardzo ogólne stwierdzenie, zasady muszą być przestrzegane w tych miejscach, gdzie zasady obowiązują, natomiast jeżeli ich nie widzi, to już niekoniecznie. I to często umyka opisywaczom cudzoziemskim kultury japońskiej. Chie Nakane, proszę Państwa, też bardzo słynna badaczka, mamy same badaczki w tym momencie. Chie Nakane w latach 60. 70. zeszłego wieku mówiła o hierarchii rang w Japonii i że w interakcji z obcymi pewne schematy nie nadają się do wykorzystania, bo nie wiadomo, czy obcy zna te schematy. To powoduje pewne trudności. I również Sugiyama Lebra, też badaczka amerykańska pochodzenia japońskiego, mówiła na przykład o tym, że istnieją relacje bliskie, które są rzeczywiście zakorzenione w odgadywaniu myśli partnera. Ona tu używa takiego terminu japońskiego ishin-denshin, natomiast to odgadywanie myśli nie odbywa się na podstawie, nie wiem, wróżb z fusów herbacianych ani odczytywania ruchu obłoków, tylko ono się odbywa na podstawie jednak pewnych oczekiwań standardowych. I z tego wynika tak zwane ittaekan, czyli poczucie jedności, które chodzi raczej w tym poczuciu jedności chodzi o to, że my razem coś robimy jako grupa i nikt się nie wyłamuje. To się też mówi niekiedy o kolektywizmie japońskim, chociaż to nie jest precyzyjne określenie. Ta bliskość wynika z tego, że my robimy to samo, niekoniecznie odwrotnie. Podobnie tu jest Godard i Wierzbicka, ta sama Wierzbicka, którą już cytowałem w takim zbiorku profesor Elżbiety Tabakowskiej z wydawnictwa Universitas. To środowisko krakowskie, kognitywistyczne, rzeczywiście bardzo dużo wniosło do językoznawstwa polskiego. I tu musimy się do tego bardzo pozytywnie, ja muszę się do tego odnieść. Natomiast tu mamy wzmiankowane, proszę Państwa, Wierzbicka z Godardem, ona publikowała na podstawie japońskich badań, japońskich tak zwanych informatorów, takie no nie do końca jasne enuncjacje, jak na przykład mamy japoński skrypt mówienia o tym, czego się pragnie. I zdaniem Wierzbickiej, z wyjątkiem kręgu rodziny i najbliższych przyjaciół, niegrzecznie jest zadawać takie pytania jak: co ma pan ochotę zjeść, co pan lubi? Po polsku proszę zauważyć, że też nie pytamy, co pan lubi. Tak? No jeżeli zapytamy kogoś na obiad, to mówimy, no proszę sobie coś wybrać, prawda? Albo na przykład pytamy, czy to ma być restauracja z daniami wegańskimi, czy na przykład może kuchnia taka, czy taka, ale nie pytamy, co pan lubi, tylko pytamy raczej, pokazujemy jakąś alternatywę, że my jesteśmy przygotowani na to, że nie wywieramy presji na kogoś, jeśli chodzi o sztywne narzucanie mu jakichś opcji albo mówienie mu: niech pan powie mi, co pan chce, tylko to jest kwestia również wyrażania życzeń i pragnień w sposób oględny. To nie jest tylko kultura japońska. Tu jest oczywiście u Wierzbickiej Godarda odwołanie do japońskiej koncepcji, jest taka koncepcja enryo, czyli rezerwy, i sassi oraz domysłu, ale przecież to nie jest tak, że w kulturze niejapońskiej zawsze my wszystko musimy wiedzieć otwartym tekstem. Tu pewne domyślanie się również jest istotne. A dlaczego ja o tym wspominam, proszę Państwa? Bo mówię o pewnej fatyczności, czyli o kontroli kanałów komunikacyjnych w interakcji japońskiej. I wzmiankowana już Sugiyama Lebra bardzo ładnie podzieliła sytuacje japońskie. Proszę spojrzeć, tu jest taka tabelka z czterema wartościami, czyli wartości uchi-soto, czyli prywatne, publiczne, i omote-ura, oficjalne. I w relacjach bliskich, czyli na przykład w relacjach w rodzinie, albo między partnerami życiowymi, albo między kolegami, koleżankami, w relacjach bliskich my możemy sobie pozwolić na szczerość, możemy sobie pozwolić nawet na bezczelność, ponieważ my siebie dobrze znamy. W relacjach bliskich też jakieś rytuały obowiązują, to znaczy, no, dobrze jest powiedzieć cześć komuś, tak, i powiedzieć na razie, kiedy my się z nim rozstajemy. Natomiast rytuały są charakterystyczne dla przecięcia się wartości oficjalnych i publicznych, bo oprócz uci i soto, prywatnych, publicznych, mamy omote i ura. Omote znaczy przód, fasada, a ura znaczy tył, coś nieoficjalnego. I w relacjach oficjalnych, publicznych, my jednak staramy się odnaleźć jakiś rytuał. Staramy się stwierdzić, kto ma więcej kompetencji, kto ma mniej kompetencji. Dlatego, żeby uniknąć problemów. Ten rytuał jest bardzo akcentowany na przykład nie tylko przez japońskie reguły uprzejmości, ale na przykład japońscy maszyniści pociągów albo motorniczy tramwajów, albo kierowcy autobusów mają wręcz powiedziane, że oni mają pewne gesty, to przypomina jak gest przeżegnania się w religii chrześcijańskiej, i oni pokazują przed każdym odjazdem z przystanku, oni pokazują sobie palcami, w którą stronę powinni spojrzeć, które lusterka powinni skontrolować, i dopiero wtedy ogłaszają, że odjeżdżają po zamknięciu drzwi, ponieważ to jest przewidywalny sposób postępowania, który sprawia, że może to głupio wygląda, ale skoro działa, to widocznie nie jest głupie. Zauważmy, że te dwa wzorce są najważniejsze w Japonii: bliskie i rytualne. Nie ma wzorca oficjalnego i prywatnego, nie ma wzorca anomicznego. Jeżeli jest wzorzec anomiczny, no mamy tu na przykład wypowiadanie wojny, ostatnio wzmiankowane Pearl Harbor nieszczęśnie przez prezydenta Trumpa. Tak, jeżeli mamy wroga, to staramy się go zwalczyć, ale staramy się, żeby ten ktoś nie był wrogiem. W związku z tym pierwszorzędnie myślimy o relacjach bliskich i o relacjach rytualnych, tak jak tu widać, tak? Unikamy interakcji w relacjach innych niż bliskie i rytualne. Istnieje zaufanie do rytuału, jak to w dosyć ciekawej pracy Francis Fukuyama pisał: zaufanie to jest kapitał społeczny. Polecam tę pracę, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Cały czas, mimo że dużo, dużo, dużo lat minęło, nie wszystko Fukuyamy polecam, ale to rzeczywiście. Tam między innymi jest o Japonii, nie tylko. Anomiczność, czyli wrogość, to jest ostateczność. A liminalność, czyli graniczność sytuacji, czyli kiedy jest rytuał, kiedy nie jest rytuał, Zwykle faktycznie pokazujemy partnerowi, tu się zaczyna rytuał, tu się rytuał kończy, czyli na przykład, kiedy japońscy biznesmeni się sobie przedstawią i wymienią wizytówki, jeżeli rozmawia im się dobrze i po pierwszym piwie następuje przejście na japońskie wino ryżowe, a po winie następuje przejście na mocniejsze alkohole, to na przykład zdjęcie marynarek mówi, że teraz się zaczyna interakcja w trybie nieprzewidywalnym, bliskim teoretycznie, ale zdarzyć się może wszystko. Natomiast kiedy ta interakcja alkoholowa się zakończy, oni wkładają marynarki i następnego dnia na spotkaniu biznesowym zachowują się tak, jakby nic z tego się nie wydarzyło, ponieważ to, co stało się bez marynarki, zostaje poza relacjami biznesowymi. Faktyczność, proszę Państwa, można przełożyć na wzorce interakcji polskiej i ja tego dokonałem osobiście na podstawie Sugiyamy Lebry, bo bez niej bym nie dał rady. I wychodzi mi na to, że po polsku mamy cztery wzorce interakcji i to wcale nie oznacza, że po polsku jest łatwiej interakcje prowadzić, bo mamy co prawda interakcje bliskie i mamy interakcje rytualne. Czyli we własnej rodzinie, wśród własnych znajomych zachowujemy się inaczej niż zachowujemy się oficjalnie. Na przykład dla wielu Polaków będzie to zachowanie w kościele, bądź podczas akademii szkolnej, bądź na oficjalnym zebraniu w pracy. Ale często wplatamy tutaj nieoczekiwane z punktu widzenia japońskiego sytuacje serdeczne, kiedy my, przepraszam, to powinno być szczere, ojejku, czemu ja napisałem serdeczne, ale mniejsza o to. Sytuacje szczere, dopiero teraz widzę ten błąd i te szczere sytuacje często nam przezierają przez tę oficjalność, co w Japonii jest niespecjalnie praktykowane. W Japonii rzadko się mówi komuś, wiesz co, Rysiu, lubię cię. Albo na przykład mówi się, a ja nie chcę z tym człowiekiem rozmawiać, bo on mnie denerwuje, powiedzmy sobie, to jeszcze gorzej się mówi czasami po polsku, tak? Z drugiej strony, proszę Państwa, sytuacje anomiczne japońskie przekładają się na sytuacje honorowe dosyć często. Pamiętajmy, że te tu powinno być szczere, nie serdeczne, jeszcze raz mówię, tak? Czyli szczerość niekoniecznie jest pożądana, nawet w Polsce, ale zdarza się. W Japonii zdarza się rzadko. Raczej rytuał albo bliskość dominują. Honorowość zaś, proszę Państwa, ja tutaj dodam ten podpis, dotyczy. Dlaczego tu jest serdeczność? Ja powinienem pisać szczerość. Przepraszam Państwa, o tu jest szczerość. W ostatnim akapicie jest szczerość. Przepraszam, to jest jak najbardziej moja wina. Coś tu widocznie w przygotowywaniu prezentacji się zmieniło niekontrolowanie, ale chodzi tu o szczerość. Szczerość w sytuacji interakcji polskiej dotyczy przedkładania osobistych związków i uczuć osobistych i uczuć indywidualnych nad rytuał. I ona w Japonii jest odbierana jako nieoczekiwana. Honorowość, proszę Państwa, jest wtedy, kiedy zauważmy, w Japonii wymieniamy podarunki, ale ten podarunek nie może wprowadzać obdarowanego w zakłopotanie. Czyli na przykład nie możemy komuś podarować, no nie wiem, drugiego samochodu, tam gdzie wystarczyłoby mu, nie wiem, podarować, powiedzmy sobie, opakowanie ptasiego mleczka. Nawiasem mówiąc, firma Lotte jest udziałowcem Wedla i produkuje polskie ptasie mleczko. I polskie ptasie mleczko, gdyby Państwo mieli sposobność dawania prezentów w Japonii, to jest bardzo dobry prezent, który mogę tu zasugerować praktycznie. Honorowość, proszę Państwa, nam odpowiada do momentu, gdy zachowanie partnera jest arbitralnie uznawane za odpowiednie. Czyli na przykład sprzedawca w sklepie może wyjść z roli i powiedzieć, proszę pana, jak panu się nie podoba, to niech pan kupi gdzie indziej. Sprzedawca w sklepie może nas nie zauważać i może rozmawiać ze swoim kolegą za ladą, albo może przez komórkę rozmawiać na przykład ze swoim dzieckiem, który mu pomaga w robieniu zadania domowego, tak? Także w Polsce ten rozrzut parametrów jest niekiedy nieoczekiwany i rzeczywiście może wykraczać poza poza te opozycje rytualno bliskie w Japonii, liczba sytuacji rytualnych w ogóle w Polsce jest relatywnie niska i wobec tej niejasności często dominuje szczerość albo honor, włącznie z improwizacją. Często Japończycy odbierają polskich partnerów jako nieprzygotowanych do interakcji. Oni są zadowoleni z siebie, oni mówią, wiecie co, nie przejmujcie się, jakoś tam to ustalimy, prawda, co tam będziemy się tutaj przejmować, potem to załatwimy, do szczegółów przejdziemy później, chodźmy najpierw na bankiet, najpierw się polubimy, a potem jakoś to będzie. I rzeczywiście to potrafi być bardzo dużym problemem w interakcji międzykulturowej, również na poziomie tłumaczenia i potrafi to wywoływać sytuacje niezręczne, czyli interakcje w Japonii definiowane w terminach wertykalnych, senior junior, czyli gość jest zawsze wyżej od gospodarza, bo gospodarz stara się gościowi zapewnić komfort. Zawsze klient jest wyżej niż dostawca usługi, ponieważ to dostawca usługi jest odpowiedzialny za daną interakcję. Jak to Chiyena Kane już wzmiankowana mówiła, nie ma sytuacji bardziej niezręcznej w Japonii, niż kiedy ustalony porządek jest lekceważony lub łamany. W Polsce taka sytuacja absolutnie nie jest niezręczna. W Polsce takie sytuacje nie są niezręczne, bo mamy jeszcze dwie możliwości: szczerość albo honorowość. Jeżeli partner japoński nie wie, kiedy obowiązuje dany schemat interakcji, no to niech sobie znajdzie inny, prawda? To jest podejście polskie. Proszę zauważyć, że to może prowadzić do na przykład takich sytuacji, że na przykład na polskiej kolei, no już ostatnio się mówi, jak pociąg stanie między stacjami, to mówi się, że pociąg stoi nieplanowo między stacjami, albo że stoi planowo i za chwilę odjedzie. W Japonii od dłuższego czasu wyjaśniało się pasażerom, że ten pociąg musiał się zatrzymać, bo ma czerwone światło, na przykład. To mówił sam maszynista. Tak, i on nie wie, czemu tu czerwone światło wystąpiło, ale informuje pasażerów, że nie jest to na przykład wypadek, albo nie jest to nic strasznego, za chwileczkę pewnie ruszymy dalej. Przewidywalność schematu to jest podstawowa zasada faktyczna interakcji japońskiej. Pewne interakcje się mogą nie odbyć. Pamiętajmy, że to nie oznacza, że Japończycy są oficjalni przez cały czas. Japoński inżynier, który zawiaduje systemami ochrony, systemami kontroli jakości, na przykład w firmie Toyota, może w swoim biurku mieć straszliwy nieporządek. Natomiast fasada musi być oficjalnie uporządkowana, przygotowana i z tym, co my nazywamy szacunkiem do partnera komunikacyjnego, musi nastąpić pewne uporządkowanie reakcji na sytuacje znane i oczekiwane. Czy w Polsce jest prościej? Różnie można odpowiedzieć na to pytanie. Już zmierzamy powolutku ku końcowi, proszę Państwa. No, ale na przykład w Polsce, czy tępienie wykroczeń drogowych powinno wyłącznie następować przez fotoradary? Czy na przykład nie można by było zbudować narracji wspólnotowej, że wszyscy staramy się przestrzegać przepisów nie dlatego, że te przepisy istnieją i że one zawsze pozwalają na uniknięcie wypadku, ale dlatego, że jesteśmy członkami jednej wspólnoty komunikacyjnej, również na drodze. Czy w Polsce na przykład jedynym sposobem na uniknięcie wszechobecnych śmieci jest na przykład zakaz sprzedaży alkoholu? A może powinno się zapewnić również bezalkoholowe sposoby spędzania czasu, bo w wielu miejscach rzeczywiście ten alkohol jest właściwie jedyną rozrywką dla mieszkańców okolicy i oczywiście mamy boiska Orlik, na których można było kopać piłkę, ale być może powinniśmy też mieć świetlice, które oferują troszkę bardziej rozszerzony zakres rozrywek. Wcale nie jest powiedziane, że taka świetlica nie mogłaby też sprzedawać piwa, ale ono by było wtedy spożywane w dosyć kontrolowanych warunkach. Pamiętajmy, że te konkretne problemy, a sprawa polska, która zawsze gdzieś jest w tle, mogą sprawiać, że my je postrzegamy niekiedy w sposób zupełnie nieistotny, bo zawsze tak było, albo je postrzegamy jako honorowo szczere, bo tak nam się podoba, bo nie chcemy tutaj o tym dłużej rozmawiać, bo nie chcemy wchodzić w szczegóły. I to niekoniecznie musi powodować efektywność osiągnięcia pewnych wzorców społecznych, bo oczywiście wszyscy jesteśmy indywidualni, wszyscy jesteśmy idiosynkratyczni, natomiast no, schematy interakcji społecznej to jest coś, nad czym jednak organizacja państwowa powinna w jakiś sposób starać się konstruktywnie zapanować. I to już jest konkluzja, proszę Państwa. Po co uprawiać humanistykę? No przede wszystkim, żeby nie używać pojęć bez ich definicji, bo to jest manipulacja retoryczna. Manipulacji uniknąć trudno. Możemy się z tego dowiedzieć z erystyki Schopenhauera, prawdopodobnie Państwu znanej, albo choćby na przykład z rozprawy o metodzie Kartezjusza, która zaczyna się od tego, że prawdopodobnie rozsądek, on chyba mówi o rozumie tam Kartezjusz w polskim tłumaczeniu, że został przez Boga, bo tam oczywiście Bóg jest w tle rozważań Kartezjusza, został prawdopodobnie najbardziej sprawiedliwie rozdzielony pośród przedstawicieli ludzkości, ponieważ kogo tylko zapytać o to, czego mu brakuje, to na pewno nikt nie powie, że brakuje mu rozumu, tak? Ale manipulacje, czyli również subiektywny ogląd, należy redukować, także poprzez jej demaskację, poprzez zadawanie pytań, poprzez badanie związku hipotez z rzeczywistością, bo ta rzeczywistość zawsze skrzeczy, a my, trochę wzorując się na matematykach, którzy też nie są doskonali, powinniśmy efektywnie formalizować pewne spostrzeżenia, żeby one były weryfikowalne intersubiektywnie, żeby można było o nich dyskutować, żeby można było odróżnić kwantyfikatory szczegółowe, które mówią o pewnych obiektach, od ogólnych, które mówią o wszystkich obiektach. Jednostkowe wystąpienie zjawiska nie oznacza zaraz zasady. Zasada nie oznacza braku wyjątków. Wyjątki zwykle da się wyjaśnić na podstawie zasady. Wyjaśnianie wyjątków na podstawie innych wyjątków albo prezentowanie odbiorcy tylko i wyłącznie listy wyjątków, które są w ogóle nieskoordynowane, to chyba nie jest zalecana praktyka orzekania. Modele naukowe, pamiętajmy, że zawsze są aproksymacyjne, czyli to nie jest tak, że formalizacja mówi nam dokładnie, jaka jest rzeczywistość, ani w naukach ścisłych, ani w naukach humanistycznych. Natomiast zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych, wydaje mi się, że również w japonistyce, również w opisie japońskiej kultury powinniśmy dążyć naiwnie, ale konsekwentnie do osiągnięcia innego rządu ścisłości sądów niż orzekanie nienaukowe, niż stereotypy lub tak zwane narracje niedbałe, ponieważ no niestety w niektórych pracach, zwłaszcza na temat Japonii, widać, że te narracje są niedbałe w tym sensie, że właściwie no, mówi nam narrator, co słonko widziało, ale niespecjalnie wiele z tego wynika poza tym, że on rzeczywiście to widział, tak? Czyli ja nie mogę odmówić Bator prawa do uważania, że Japonia jest taka, a taka, ale taki pogląd świadczy tylko o tym, co uważa Bator, a nie świadczy on o Japonii. Ja nie mogę odmówić profesor Płatek przekonania, że Konstytucja RP dyskryminuje obywatelki, natomiast jeżeli profesor Płatek wygłasza jako prawnik tego rodzaju stwierdzenie, to świadczy ono o poglądach profesor Płatek, a nie świadczy ono raczej o Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I tu pozwolę sobie skończyć dwoma cytatami. Jeden jest bardzo znanego autora, którego tu nie wymienię. Jeśli inni od nas nie wymagają, wymagajmy sami od siebie, bo jednak warto. No i jeszcze zrównoważę go, żeby nie było cytatem, który jest autorstwa Clinta Eastwooda, znanego Państwu z kolei ze zupełnie innej dziedziny styczności z rzeczywistością. Człowiek musi znać granice swych możliwości. Powinniśmy się starać te granice rozszerzać jak najbardziej. Powinniśmy starać się formalizacje nasze weryfikować, ale też pamiętać o tych informacjach lepkich, o tych informacjach trudnych do pozyskania, trudnych do sformalizowania. Wydaje mi się, że taki binaryzm jest jak najbardziej do zalecenia, a ponieważ czas nam już tutaj minął, więc w tym momencie pozwalam sobie zakończyć prezentację i podziękować Państwu za uwagę.
Profesorze, bardzo dziękujemy za prezentację i za cały wykład, a tym bardziej dziękujemy za polecenie parę książek, żeby bardziej zagłębić tą wiedzę na ten temat. Tutaj pytań od naszych widzów nie ma, także dziękujemy profesorowi i do następnego razu. Do zobaczenia.
Dziękuję Państwu bardzo. Do następnego razu, do usłyszenia albo do spotkania. Dziękuję.